Te fakty zaczniemy od istotnych wieści dla kierowców jadących kujawsko-pomorskim odcinkiem A1. Są utrudnienia w kierunku Gdańska. Za chwilę szczegóły. Śląsko-Dąbrowska Solidarność komentuje funkcjonowanie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. W faktach także Francja i Wielka Brytania. Oba kraje wymienią się bezcennymi skarbami. Uwaga kierowcy na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Między węzłami Grudziądz i Lisewo ciężarówka uderzyła w bariery. Na drogę wysypała się część zawartości naczepy. Lewy pas w kierunku Gdańska jest w tej chwili zablokowany. Uważajcie. Praktycznie nie udało się nic. Tak funkcjonowanie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach podsumowuje Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Po rekonstrukcji rządu resort ma zostać wchłonięty przez nowy resort energii. Jedyne poza Warszawą ministerstwo działało przez nieco ponad 500 dni, co jest na liście niezałatwionych spraw.
Nie dowiozła pani minister notyfikacji umowy społecznej, ani nie dowiozła nowelizacji ustawy górniczej. W Atomie coś tam się działo, ale to bardziej był PR niż jakiś konkretny działania. Wiadomo, że ministerstwo od samego początku nie miało żadnych kompetencji. Pewnie ono było pomyślane przede wszystkim po to, żeby ewentualne niepokoje społeczne
zostawić tutaj.
Odbywały się ze Śląska na Śląsku. To też tak nie do końca się udało, no bo jednak w ostatnim czasie parę tych protestów w Warszawie, szczególnie hutniczych i tych związanych z energetyką mieliśmy.
Czy coś dobrego da się powiedzieć? No bo jednak wydaje się, że dialog jakiś był.
No i tylko tyle. Dialog był.
Z kim będziecie teraz rozmawiać? Kto będzie waszym partnerem?
Jest bardzo dobry pytanie, ale nie znamy odpowiedzi na to pytanie.
Z Dominikiem Kolorzem, szefem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała Anna Kropaczek. W czwartek wieczorem awarii uległ satelitarny system Starlink. Po około 2,5 godzinach sieć została niemal całkowicie przywrócona. Według przedstawicieli firmy przyczyną problemów była awaria kluczowych usług oprogramowania obsługujących główną sieć. SpaceX zapowiedziało działania zapobiegające podobnym incydentom w przyszłości. System Starlink jest wykorzystywany m.in. przez ukraińskie wojsko.
To także są fakty.
Wolontariusze z Poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio przygotowali kontener wypełniony sprzętem medycznym i opatrunkami, które trafią do potrzebujących na Madagaskarze. Pomoc była zbierana m.in. w szkołach i kościołach, a dalej będą nieść ją misjonarze działający na Madagaskarze, mówi Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Redemptoris Missio.
Mamy sprzęty medyczne pozyskane od wielkopolskich szpitali. Mamy również pomoc humanitarną w postaci opatrunków, szczoteczek do zębów, past, mydła. Mamy też takie wspaniałe rzeczy, jak na przykład koncentrator tlenu. On będzie pracował w przychodni wybudowanej przez fundację w miejscowości Befasi.
Dobrze idzie, chęci są, pogoda względnie ładna. Pomagamy w przygotowaniu konteneru, który zostanie wysłany na Madagaskar. Trochę tej pracy już widzę, że włożyliście, ale koledzy dowożą kolejne samochody z paczkami, tak?
Trochę ciężko jest, aczkolwiek pogoda całkiem dopisuje. Najważniejsze, że nie pada i dajemy radę.
A to głosy wolontariuszy, którzy włączyli się w pakowanie olbrzymiego kontenera. Ujawniono szczegóły niezwykłej wymiany średniowiecznych skarbów pomiędzy Francją i Wielką Brytanią. Poznał je paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
Wiadomo już było, że Francja wypożyczy Wielkiej Brytanii bezcenną haftowaną tkaninę z Bayeux długości prawie 70 metrów z XI wieku. W zamian londyńskie British Museum wyśle na pewien czas do Francji tak zwany skarb Sutton Hoo, najcenniejszy średniowieczny skarb znaleziony kiedykolwiek na terenie Anglii, złożony m.in. z kosztowności i broni z VII wieku. Ujawniono jednak, że choć francuską tkaninę z Bayeux będzie można podziwiać w przyszłym roku właśnie w British Museum w Londynie, bezcenny brytyjski skarb Sutton Hoo nie trafi do Paryża. Żeby go zobaczyć, turyści będą musieli się udać do muzeów w Caen i Rouen w Normandii.
A wspomniane przez Marka skarby zobaczycie na rmf24.pl. W faktach teraz wracamy do czwartkowej porannej rozmowy w RMF FM. Między innymi o zmianach w rządzie. Piotr Salak rozmawiał ze swoim gościem, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk.
To jest rekonstrukcja moich marzeń, tak by pani powiedziała?
Moje marzenie się spełniło, że rekonstrukcja już się dokonała. Bo to
a
znaczy,
to nie jest
że...
dobra recenzja, wie bo pani, jeśli chodzi o tę recenzję, bo to znaczy, o tę rekonstrukcję.
Że... Nie, bo to znaczy, że możemy ruszyć dalej, możemy rozmawiać o tym, nad czym rząd pracuje, jakie programy realizuje, a myślę tak sobie, jak rozmawiam też z Polkami, Polakami, kiedy gdzieś ich odwiedzam, spotykam się z nimi w Polsce, że oni czekają na to, żebyśmy mówili o tym, co robimy jako rząd, co robimy jako klasa polityczna, a nie o tym, jak się konstruujemy czy rekonstruujemy.
Czyli była pani troszkę zmęczona tym całym serialem rekonstrukcyjnym, rozumiem?
To nie tak, że ja byłam zmęczona, bo my oczywiście jesteśmy zawsze do dyspozycji i rząd musi być dobrze skonstruowany czy zrekonstruowany, żeby móc sprawnie działać, ale myślę, że nasi wyborcy i wyborczynie oczekują informacji o efektach naszej pracy, a nie o środkach do celu, czyli konstrukcji rządu.
Ale zadowolona jest pani z tej rekonstrukcji, czy nie?
Uważam, że jeżeli ta rekonstrukcja miała się dokonać, to dobrze, że się dokonała. Rząd jest nieco mniejszy, nie aż tak bardzo, jak w pewnym momencie było wiadomo i po efektach nas poznacie, to znaczy zobaczymy, czy ten nowy skonstruowany rząd będzie działał sprawniej. Oczywiście cieszę się na przykład z tego, że wzmocniona została funkcja nadzoru wdrażania polityki
rządu. A z czego się pani nie cieszy?
Panie redaktorze, no nie wiem, znaczy zobaczymy, jak
to będzie. A ja myślałem, że bardzo będzie łatwo odpowiedzieć na to pytanie, że to jest jedno z łatwiejszych pytań do pani, bo pani powinna odpowiedzieć, nie cieszę się z tego, że nie ma Katarzyny Kotuli chociażby.
Ale Katarzyna Kotula jest i dlatego sądziłam, że pan redaktor do tego pije.
To znaczy, gdzie będzie Katarzyna Kotula?
Katarzyna Kotula, tak jak pozostałe pełnomocniczki, pozostanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu. I to dobra wiadomość, dlatego, że Katarzyna Kotula wykonała już ogrom pracy. Na przykład, jeżeli chodzi o przygotowanie rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich, ale też programy przeciwdziałania
przemocy. Ale tej ustawy cały czas nie ma, wie pani.
I powinna tę misję móc mieć szansę dokończyć i ona będzie ją kontynuowała.
A to, że nie ma tego resortu,
cieszę.
To nie uważa pani, że to jest bardzo widomy znak ze strony tego rządu?
Uważam, że symbole są ważne i uważam, że rzeczywiście widzę też, jak jest ta decyzja odbierana. I tak, to jest, no, to nie jest dobry sygnał, czy dobry symbol, ale od symboli ważniejsze są konkrety i ważniejsze są czyny i działania. I cieszę się, że Katarzyna Kotula pozostaje na stanowisku pełnomocniczki do spraw równości. Cieszę się, że będzie mogła kontynuować swoją pracę i mam nadzieję, że ten cały głos, który się wczoraj podniósł i bardzo dobrze, że się podniósł w obronie wartości takich, jak jest równość, zostanie usłyszany także przez naszych koalicjantów i oni umożliwią realizację tych zobowiązań koalicyjnych, które dotyczą równości.
Równość już nie jest priorytetem tego rządu. Tak komentuje tę całą sytuację kampania przeciwko homofobii. Tak by pani to powiedziała?
Równość pozostaje priorytetem lewicy, równość pozostaje priorytetem Katarzyny Kotuli. Lewica jest częścią tego rządu i lewica w tym rządzie będzie walczyła o równe prawa kobiet i mężczyzn, o równe prawa osób różnej płci, o równe prawa pracowników i pracownic, o równe prawa osób, które z różnych powodów różnią się między sobą, tak jak my wszyscy się między sobą różnimy, ale żadna ta różnica nie powinna być przyczynkiem do dyskryminacji. To lewica robiła i to lewica będzie robiła w rządzie. Tak, w tej chwili Katarzyna Kotula w nieco innej formie, ale ja znam bardzo dobrze Katarzynę Kotulę i ja doskonale wiem, że ona niezależnie od tego, jak, gdzie zostanie umieszczona, usytuowana, to będzie na 150% normy pracowała, żeby tę równość wywalczyć.
Koniec konfliktów w koalicji 15 października, tu trzeba zaprowadzić porządek. Podjąłem się misji nie po to, żeby połowę czasu zmarnować na przepychanki. To jest koniec przepychanek także w sprawie związków partnerskich. Nie będzie już do tego powrotu? To są słowa Donalda Tuska z wczorajszego wystąpienia.
To są oczywiście pytania do naszych koalicjantów. Katarzyna Kotula i ustawa o związkach partnerskich jest stworzona w... Nie, ta ustawa jest, panie redaktorze, ja bardzo przepraszam. Każda ustawa rządowa, każdy projekt rządowy przechodzi przez określony proces legislacyjny. Projekt ustawy o związkach partnerskich jest na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów. I tak, oczywiście,
ta ustawa, czy nie?
Oczywiście, czy została uchwalona? Nie została uchwalona. Czy została przygotowana? Tak, została przygotowana. Katarzyna Kotula odpowiada na liczne różne uwagi, które spływają z rozmaitych resortów. Z resortu rolnictwa, z resortu obrony narodowej, ale jest otwarta i nadal pozostanie otwarta na ten dialog. Tak, czasami droga do celu jest bardzo kręta i bardzo długa.
Będą jawne płace w Polsce, tak?
Już część tego wymagania, czy tego oczekiwania zostało zrealizowane.
Taka jest dyrektywa Unii
Europejskiej. Prezydent podpisał projekt poselski, który częściowo wprowadza zasadę jawności płac, jawności wynagrodzeń jeszcze przed samym zatrudnieniem. Tak jak mówię, część już weszła w życie, to znaczy ta ustawa już została podpisana przez prezydenta, natomiast całość unijnej dyrektywy o jawności płac powinna wejść w życie w przyszłym roku. Prace intensywnie toczą się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jesienią powinniśmy znać konkretne elementy. Będziemy znać konkretne elementy ustawy, dlatego że jest to dyrektywa bardzo skomplikowana. Jest to dyrektywa wymagająca, a zależy nam na tym, żeby oczywiście walczyć z luką płacową, oczywiście dążyć do jawności płac, która, i tylko chciałabym uspokoić, nie ma polegać na tym, że sąsiad, sąsiadka, kuzyn, kuzynka ma znać nasze wynagrodzenia, tylko że wynagrodzenia mają być jawne w ramach jednego zakładu pracy, pewne wynagrodzenia
ale
na stanowiska.
Ale w ramach jednego stanowiska, czy wszystkie, będę znał chodzi wynagrodzenia o to, że wszystkich moich kolegów z pracy i koleżanek.
Chodzi o skuteczną możliwość walki z luką płacową, z nierównościami płacowymi. Żeby móc walczyć z jakąś dyskryminacją, trzeba o niej wiedzieć. To znaczy pracownik musi wiedzieć, czy pracownica musi móc dowiedzieć się, że osoba na analogicznym stanowisku zarabia więcej niż ona, żeby móc zwrócić się o wyrównanie czy o likwidację tej bariery.
Czy ja będę miał prawo do tego, żeby wiedzieć, ile zarabia mój przełożony albo mój, czy tylko mój kolega na tym samym stanowisku?
Będzie pan redaktor miał prawo, żeby dowiedzieć się, móc oczekiwać, czy na stanowisku, które pan pełni, płace innych osób są na porównywalnym poziomie, czy nie. Jeżeli nie, to będzie miał pan prawo zażądać zlikwidowania tej luki, tej dyskryminacji.
I pani teraz mówi, że to wejdzie w przyszłym roku, ale przyszły rok to jest styczeń, czy przyszły rok to jest listopad 2026
roku? To oczywiście będzie zależało nie tylko od pracy ministerstwa, nie tylko od pracy rządu, ale później także od pracy parlamentarnej, no i od decyzji prezydenta, nowego prezydenta Karola Nawrockiego, więc ja oczywiście ręki sobie uciąć nie dam, że to będzie ten czy inny miesiąc, natomiast ze swojej strony, jako minister pracy, jako minister odpowiedzialny resortowo za przygotowanie tej ustawy, deklaruję jesienią ten projekt będzie znany.
Ja pytam o to dlatego, że przedsiębiorcy się skarżą, bo nie mają narzędzi, bo to trzeba będzie też raportować o tych płacach, między innymi do Głównego Urzędu Statystycznego.
I właśnie dlatego pracujemy w ramach zespołu ministerialnego, właśnie dlatego zapraszamy różnych przedstawicieli różnych instytucji i zależy nam na tym, żeby ten projekt ustawy, kiedy już zostanie przygotowany, nie pomijał na przykład etapu konsultacji. I
no, ale
zależy
ten zespół
nam
pracuje już od grudnia, z tego co pamiętam.
Tak, i część tej pracy polegała na kontaktach z Komisją Europejską po to, żeby precyzyjnie wyjaśniać wymogi tej dyrektywy. Tak jak powiedziałam, to jest skomplikowana dyrektywa, to jest skomplikowane prawo unijne i czasami potrzebujemy poświęcić na coś więcej czasu, żeby przygotować krajowe prawo dobrze, rzetelnie i tak, żeby ono właśnie było pomocne oczywiście dla pracowników, ale nie było nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorców, bo naprawdę nie chodzi o to, żeby komuś utrudniać życie, tylko żeby ułatwić dążenie do równości.
Czy skomplikowane też jest zakończenie funkcjonowania umów śmieciowych w Polsce?
To jest tak skomplikowane, panie redaktorze, że od trzech dekad żaden rząd nawet nie zaczął z tym skutecznie walczyć.
Dobrze,
natomiast ten
koniec?
Rząd zaczął. Ten rząd zaczął. Pracujemy nad ustawą, która będzie reformowała Państwową Inspekcję Pracy, która Państwowej Inspekcji Pracy pozwoli decyzją administracyjną przekształcać nieuczciwe umowy cywilnoprawne, czyli te zawierane w miejscu umów o pracę, w umowy o pracę na mocy decyzji administracyjnej. Wpisaliśmy do Krajowego Planu Odbudowy takie zobowiązanie. To jest warunek, to jest kamień milowy Krajowego Planu Odbudowy. Ustawa ma wejść w życie od stycznia 2026 roku. Do końca sierpnia będzie gotowy projekt.
Usłyszał Piotr Salak od minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o czwartej. A na koniec jeszcze informacja z twardych kortów tenisowych w Waszyngtonie. Magdalena Fręch w 1/8 finału turnieju WTA 500 pokonała 45-letnią Venus Williams 6-2, 6-2. Mecz trwał godzinę i 13 minut. Rywalką Polki w ćwierćfinale turnieju będzie Elena Rybakina. Ten mecz dzisiaj o 22:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.